Dzisiaj będę mówił o Bogu, który pamięta o tym, co Ci obiecał. Odwróć się do swojego sąsiada, jednego, drugiego, do tyłu, do przodu. Przynajmniej trzy razy, żebyś to powiedział sąsiadowi swojemu. Bóg pamięta o obietnicach, które Ci dał. Do trzech osób przynajmniej powiedz to. Bóg pamięta o obietnicach, które dał Ci kiedyś. Bóg pamięta o obietnicy, które dał Ci kiedyś. Bóg pamięta o obietnicy, którą kiedyś Ci dał. Choć było to może i dawno, ale On pamięta. Bóg pamięta. W Ewangelii Łukasza, w pierwszym rozdziale, jest mowa o Zachariaszu i Elżbiecie. Było to małżeństwo, które całym swoim sercem służyło Bogu przez wiele lat swojego życia. I w zasadzie doszli do takiego miejsca, gdzie mieli wielkie pragnienie w swoim sercu mieć dziecko. Ale niestety nie wydarzyło się to, choć już byli w podeszłym wieku. Nie mieli, ale mieli nadzieję. W pewnym momencie mieli wiarę, ale gdzieś to się wszystko rozmyło. Ale nadzieja pozostała, choć wszystko wskazywało na to, że nic stać się w tym temacie już nie może. Ale w pierwszym rozdziale jest opisana sytuacja takiego nadprzyrodzonego spotkania z aniołem, który przyniósł im pewną deklarację tego, co się wydarzy w najbliższym czasie. To doświadczenie z aniołem przyniosło do ich życia przełom. Zmieniło totalnie całą rzeczywistość, w której byli. Zmieniło totalnie rzeczywistość, którą widzieli przed sobą, sami dla siebie. Nie widzieli już żadnego innego rozwiązania. Było to tylko jedyna droga, którą wiedzieli, że mogą pójść. Ale to wszystko zostało zbuszone poprzez jedno nadprzyrodzone spotkanie z aniołem. Przeczytamy ten fragment. Łukasz 5, 1, 5 do 17. To jest długi fragment. Jeżeli możecie to wyświetlić na ekranie. Posłuchajmy o tej historii. Za dni Heroda, króla judzkiego, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz ze zmiany kapłańskiej Abiasza. Miał on za żonę jedną z córek Aarona, a na imię jej było Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich, lecz nie mieli potomstwa, ponieważ Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w podeszłym wieku. I stało się, gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności przypadającej nań zmiany, że według zwyczaju urzędu kapłańskiego na niego padł los, by wejść do świątyni pańskiej i złożyć ofiarę z kadzidła. Cała zaś rzesza ludu modliła się na dworze w godzinie tej ofiary. Wtem ukazał się mu anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego i zatrwożył się Zachariasz na jego widok i lęk go ogarnął. Anioł zaś rzekł do niego: nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. I będziesz miał radość i wesele i wielu z jego narodzenia radować się będzie. Będzie bowiem wielki przed Panem i wina i napoju mocnego pić nie będzie. A będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. Wielu też spośród synów izraelskich nawróci się do Pana Boga ich. On to pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Ta historia działa się w takim dosyć trudnym okresie Izraela. Jeżeli chodzi o polityczną sytuację Izraela w tamtym czasie, to wiemy, że był pod zaborem. Nie mieli wolności. Herod, który sprawował władzę, był w zasadzie bardziej marionetką niż tym, który troszczy się o swój lud. Więc politycznie to była bardzo kiepska sytuacja. Sytuacja rodzinna Zachariasza i Elżbiety przedstawiała się również nieciekawie, dlatego że nie mieli upragnionego dziecka, które każde małżeństwo w Izraelu chciało mieć i pragnęło tego. To był również okres, kiedy minęło już 400 lat od obietnicy, którą Bóg dał Izraelowi. Obietnicy, która jest dana w Malachiaszu 3:1. Tam jest napisane tak: oto ja posyłam swojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie. To jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste on przyjdzie, mówi Pan zastępów. 400 lat. Jeżeli ty cofniesz się o 400 lat do tyłu, ja nie jestem w stanie ogarnąć tego, co się działo 400 lat temu. 2000 rok, 1600? Nie mam pojęcia, kto tam rządził. Nie mam pojęcia w ogóle, co się działo. Historycznie to było bardzo dawno i bardzo wiele wydarzeń w tym czasie, czy do tego czasu było. Izrael był w takim czasie, gdzie otrzymał obietnicę 400 lat wcześniej. Zobaczcie, w jakim miejscu musiał być ten naród, kiedy oczekiwał przyjścia Mesjasza. To był ten czas, to jest ta obietnica i w zasadzie nic się nie działo. Myśmy otrzymali pewne obietnice od Boga. Może to było miesiąc temu, może to było rok, może to było 10 lat temu, może to było 20 lat temu. A gdzie 400 lat? To był bardzo trudny czas. Nic się nie działo. Bóg jakby przez ten czas milczał. Czytaliśmy o tym, że Zachariasz wołał, modlił się, służył Bogu całym swoim sercem, a jednak nic się nie działo przez tyle lat. Ale pada tutaj ta wspaniała obietnica, że tuż przed przyjściem Pana ktoś się pojawi. I Zachariasz taką obietnicę właśnie otrzymuje. Jak ci ludzie musieli się czuć? Postawmy się tak na chwilę w ich sytuacji. Co musieli przeżywać? Jakbyśmy się czuli na ich miejscu? Czekamy na coś długo. Co przychodzi? Ból do naszego serca. Przychodzi jakieś rozczarowanie. Dochodzisz do takiego miejsca, że zadajesz sobie pytanie, czy to był Bóg, czy to było może coś ze mnie. Może to ja sobie coś wymyśliłem, a Bóg wcale tego nie chce. Księga Przysłów 13:12. Przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból, lecz życzenie spełnione jest drzewem życia. Kiedy na coś długo czekamy i to nie przychodzi, to sprawia ból w naszym sercu. To nas boli. Tak bardzo byśmy chcieli, żeby sytuacja się już zmieniła. Ale to się nie wypełnia. To jest ból. A więc Zachariasz i Elżbieta właśnie żyli w takim czasie, z której strony nie popatrzeli, było nie tak, jak należy. Nie tak, jakby chcieli. W narodzie panowała bezbożność. Król Herod był takim, jakim był. Kapłaństwo wyglądało tak, jak wyglądało. 30 lat potem przyszedł Jezus i powiedział do faryzeuszy, tak, że są jak groby pobielane. Mówił o świątyni jako o jaskini zbójców. Taka była sytuacja też tych, którzy mieli służyć Bogu, a robili zupełnie inaczej. Zachariasz na to wszystko patrzał. Na pewno rozmawiali z Elżbietą o tym wszystkim i mówili, w jakim czasie my jesteśmy. To jest po prostu tragedia. Beznadzieja, smutek. Wielu kapłanów nie było poświęconych wtedy do służby. Oni pełnili praktyki, tak, wymysły ludzkie, to co sami narzucili. 7 werset. Lecz nie mieli potomstwa, ponieważ Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w podeszłym wieku. Wiemy, że znamy z historii biblijnej, tak, że Abraham też był w takim miejscu. Było kilka małżeństw, które przechodziły przez ten okres. Zachariasz był w takim miejscu, gdzie w zasadzie fizycznie nie byli w stanie mieć dziecka, swojego dziecka. Bezpłodność powoduje to, że kobieta nie może urodzić. Zachariasz był już w podeszłym wieku, a więc nie było to możliwe. Najgorszym też było to, że nie mieli komu przekazać swojego dziedzictwa. W Izraelu przekleństwem jest nie mieć dzieci. To jest przekleństwo od Boga. To jest przekleństwo, nie mieć dzieci. W dzisiejszych czasach młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci, bo trudno jest je utrzymać. W Izraelu patrzono na te rzeczy zupełnie inaczej. Przekleństwem było nie mieć dziecka. Przekleństwem w oczach ludzi. A więc ta cała sytuacja, to wszystko, co się działo wokół Zachariasza i Elżbiety, to miejsce, w którym byli, przynosiło Zachariaszowi na pewno zniechęcenie. Miał tego wszystkiego dość. Czy byliście w takim miejscu, kiedy coś robisz, o coś się starasz, próbujesz, nie wychodzi ci raz, drugi, trzeci, w końcu ręce ci opadają, jak to się mówi, mówisz, mam tego dość już, po prostu przestaję, rezygnuję z tego, wycofuję się. To często przeżywamy w dzisiejszych czasach też. Może często jest tak, myślę, że tak jest, że często modlimy się do Boga o pewne rzeczy. Na przykład o nawrócenie kogoś z naszej rodziny. Walczysz w modlitwie. Zdobywasz terytorium. Budujesz swoją wiarę. I mija rok, drugi, trzeci, nic się nie dzieje. Moim pierwszym doświadczeniem w tym temacie była modlitwa o mojego ojca. Już kiedyś to mówiłem, ale powtórzę to. Kiedy nawróciliśmy się razem z Terenią, z moją żoną, to moją pierwszą modlitwą było: Panie Boże, żeby mój tato nawrócił się w tym roku. I wyznaczyłem Bogu czas w tym roku. Byłem wtedy jeszcze w kościele katolickim. Pamiętam, tam była taka akcja krucjata trzeźwości też się. Zobowiązywał człowiek, że nie wypije alkoholu przez rok czasu. Tak? To była moja ofiara, takie poświęcenie się, by to się stało. Więc modliłem się gorąco o to. Mijały miesiące. Było coraz gorzej niż było wcześniej. Próbowałem głosić ojcu, modliłem się, walczyłem, minął rok i ojciec się nie nawrócił. I miałem dylemat. No jak to, Boże? No przecież ja się modliłem. Nic się nie stało. 15 lat później, na 3 dni przed śmiercią, ojciec się nawrócił. Ale 15 lat później. To przynosiło dla mnie też zniechęcenie. Nie rozumiałem tych rzeczy. Wydawało mi się, to jest bardzo ważne słowo, wydawało mi się, że nic się nie dzieje w tym temacie. Ale Bóg działał cały czas. A więc przeżywałem coś takiego i wielu z nas może przeżywać i być jakby w procesie modlitwy o pewne rzeczy, kiedy wydaje ci się, że się nic nie dzieje. Może modlić się o pracę już długo. Wydaje ci się, że się nic nie dzieje, ale to nam się tylko wydaje. Widzicie, Jezus powiedział, wkrótce przyjdę, tak? A już minęło tyle lat. To wkrótce, to można byłoby powiedzieć, że dzisiaj ma 2000 lat ponad, tak? Myślę, że wielu tak odczuwa i tak żyje. To często też wpadamy w taki schemat religijności też. Wiecie, bo to zniechęcenie powoduje to, że słabniemy jakby w niektórych miejscach albo w podejściu do pewnych rzeczy. No modlę się o coś tak długo, to pewnie kiedy będę modlił się o inną rzecz, czy zaangażuję się w inną rzecz, będzie tak samo. Ale tak wcale nie musi być. Jesteśmy utrudzeni często i tracimy pasję, kiedy Wierzymy w Bożą obietnicę, ale często z tego powodu, że się to przeciąga, jakby odstawiamy to, rezygnujemy. Pasja. A więc jak otworzysz swoje serce, to coś dzisiaj usłyszysz. Bóg pamięta. Bóg pamięta. Powiedz jeszcze raz do swojego sąsiada. Bóg pamięta o obietnicach, które ci dał. Bóg pamięta o każdej obietnicy, którą ci złożył. Bóg pamięta o tobie. Zobaczcie ciekawą rzecz. Łukasz 1, 5, 13. Anioł zaś rzekł do niego: nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Są w rzeczywistości, którą widzą, ale otrzymują Boże zapewnienie tego, co będzie. A więc są wprowadzeni w nowe miejsce, w odświeżenie tej obietnicy. Jest tutaj ciekawa gra słów. W tym fragmencie są wymienione trzy imiona: Zachariasz, Elżbieta i Jan. Zachariasz oznacza Jahwe pamięta. Elżbieta oznacza Boża obietnica. Jan oznacza łaska. A więc Bóg pamięta o obietnicach, które złożył. I Jego łaska jest dana każdemu, by to mogło się wypełnić w swoim czasie. Te imiona nie są przypadkowe. Widzicie, Bóg okazał łaskę swoją Zachariaszowi i Elżbiecie. Odpowiedział na ich modlitwę o syna i wypełnił częściowo swoją obietnicę z Malachiasza 3:1. Dlatego, że Jan był tym, który zapowiedział i zapowiadał przyjście Mesjasza. A więc oni stanęli i stali się częścią tego, co Bóg obiecywał 400 lat wcześniej i tej obietnicy, która trwała 400 lat z dnia na dzień. Czy wyobrażasz sobie, kiedy narodził się Jan, kiedy został poczęty, co musieli oni przeżywać w porównaniu z tym, co było wcześniej? Jak musieli zostać docenieni i zbudowani, kiedy zdali sobie sprawę, że stali się w centrum tych wydarzeń, które Bóg zapowiadał 400 lat temu. Przez 400 lat nic się nie działo, wydawałoby się. I naraz, dzisiaj, tutaj, teraz, wyobraź sobie, jesteś w świątyni Pana, sprawujesz służbę i naraz przychodzi anioł i mówi ci taką rzecz. To jest niesamowite. To nie jest przypadkowe. Bóg tak zamierzył. A więc na każdą obietnicę Bóg odpowiada. Na obietnicę, którą ci złożył. Choć to było może i bardzo dawno. Choć może ci się wydawać, że to nie było od Boga. Że to jest twoje. A więc Bóg chce dzisiaj też wzbudzać z martwych niektóre obietnice, które złożył ci kiedyś w przeszłości. Które umarły w tobie. Bo nic się nie działo, bo nic się nie wydarzało. Wiecie, niektórzy z nas mogli nawet zapomnieć o tych obietnicach. Jeżeli nie prowadzisz dziennika twoich spotkań z Panem i tych ważnych rzeczy, które ci mówi, to już mogłeś zapomnieć o obietnicy, którą dał ci 20 lat temu, 10, 5 lat temu. Ja od początku swojego nawrócenia prowadzę taki dziennik, gdzie zapisuję sobie wszystkie obietnice, które On mi dał. I kiedy mam trudny dzień, trudny czas, tak, jestem zniechęcony, siadam sobie, otwieram sobie ten zeszyt i przeglądam sobie jedną za drugą. Mówię, tak, Panie, to mi mówiłeś, o tym mówiłeś. Wow, to już jest wypełnione, ale to jeszcze nie. Ale to jeszcze nie, ale wierzę, że to się stanie. Dzięki Ci, Panie. Ty jesteś Bogiem, który dałeś obietnicę. Ty się nie wycofasz z danej obietnicy nigdy. Jest tylko kwestia czasu, kiedy to przyjdzie. A więc oczekuję na to, co będzie się działo. Będzie to wielkie, będzie to wspaniałe. Halleluja. I co? Wiara się wzbudza. Jestem budowany. Jestem zachęcony. Wstaję po takiej modlitwie i mówię, wow! Będzie to na pewno, dlatego że Bóg dał obietnicę. Dlatego że Bóg to powiedział. To będzie, to przyjdzie. Bóg chce dzisiaj na nowo rozbudzić w tobie, rozpalić na nowo to pragnienie, ten żar. Jezus przyjdzie wkrótce. Skąd wiesz, że to nie będzie dzisiaj wieczorem? A skąd wiesz, że nie będzie to jutro? Warto na to czekać. A może to właśnie jutro nawróci się ta bliska osoba, o którą się modlisz ileś lat? A może to jutro się właśnie wydarzy? A dzisiaj możesz zrezygnować i odwrócić się i powiedzieć, to nie ma sensu, to już zbyt długo. Czas dla Boga nie ma znaczenia, to tylko my mierzymy czas. W Bogu nie ma czasu. Bóg żyje w wieczności, Bóg jest, ja jestem. Nie byłem, nie jestem, nie będę dopiero, tylko ja jestem. Amen. To jest Jego imię. Jeden dzień na ziemi to jest 1000 lat u Boga. Ile żyjesz lat na ziemi? No to tak po prostu, tylko tak w Bożej perspektywie coś mignęło. Tylko tak pyk. Te twoje 50 lat, czy 40, czy 80, ile masz? To jest chwila. Ale wierzymy w to, że Bóg wzbudza te pragnienia w nas. Wzbudza te obietnice. Wierzę, że dzisiaj jest taki czas i takie miejsce, kiedy możemy pozwolić Bogu, by rzucił ogień w te miejsca. Myślę, że każdy palił ognisko. Będziemy w Wiązowie mieli tę ewangelizację, będziemy mieli ten czas pieczenia kiełbasek na ognisku. Myślę, że każdy zauważył to, że ognisko, kiedy się pali takim ogniem, przygasa, ciemnieje. W zasadzie wydawałoby się, że już jest spalone wszystko to, co się tam pali. Ale jak weźmiesz patyk, rozgrzebiesz trochę, to tam pod spodem jest żar. Tak? Jaki jest sposób na to, by to wszystko znowu zaczęło płonąć? Weź suche patyczki i dorzuć tam. Podmuchaj. I naraz znowu wszystko rozpali się ogniem. I możemy się tym cieszyć. W ten sposób Bóg dotyka tych miejsc. W ten sposób rozpala na nowo ten żar i to pragnienie pójścia za Nim, bycia z Nim, miłowania Go, radowania się Nim. Rozpala to pragnienie wejścia w to miejsce, do którego Bóg nas prowadzi. Może otrzymałeś, czy otrzymałaś obietnicę kiedyś? Taki dar Ducha Świętego, na przykład uzdrawiania. I to było gdzieś tak dawno i tak patrzysz w zasadzie wstecz i mówisz, nic się nie działo. Nie miałem, czy nie miałam okazji nałożyć rąk, by ktoś był uzdrowiony. No więc jest miejsce, jest okazja. Jedziemy do Wiązowa. Tam są ludzie, którzy potrzebują usłyszeć o Jezusie. Ci ludzie są wokół ciebie codziennie. W twojej pracy, w szkole, w tramwaju. To są twoi sąsiedzi. Nie musisz przygotowywać poselstwa ewangelizacyjnego. W tamtym miejscu Bóg potrzebuje ciebie. Podnieś swój palec do góry. wskazujący i skieruj go do siebie i powiedz, mowa jest właśnie o tej osobie. Ja nie będę miał tych sąsiadów, co masz ty, ale ty ich widzisz codziennie. Codziennie widzisz się z nimi w windzie, pod blokiem, w sklepie. Codziennie płacisz kartą czy pieniążkami w markecie, do którego wychodzisz. I już trzeci raz widzisz tą kasjerkę taką smutną. A może to czas, żeby powiedzieć jej, że Jezus ją kocha? To są te drewienka, które wrzucamy do tego ognia, bo nic innego nie rozpala serca, ognia, tego bólu, nie gasi, jak spełnione życzenie, spełnione pragnienie. Mamy pragnienie być używanymi przez Boga? Jest tu ktoś, niech podniesie rękę, kto chce być używany przez Boga? Może ci się dzisiaj wydawać, że nie jesteś. Albo może ci się wydawać, że chcesz więcej. No to więcej przychodzi z czasem, kiedy w te miejsca wchodzimy. Jest wiele możliwości. Możesz to zrobić. Jeżeli Bóg dał ci obietnicę, to ona na pewno się wypełni. Na pewno, to znaczy na pewno. Na pewno jest większe od tego, co widzą nasze oczy, bo to jest pewność. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Amen? To jest pewność, choć nasze oczy mówią zupełnie coś innego. To jednak Bóg dał obietnicę. Bóg zawsze dotrzymuje obietnicę. Zobaczmy jeszcze na dwa wersety z tego fragmentu. Pierwszego rozdziału, wersety 18-19. Jest napisane tak. Wtedy rzekł Zachariasz do anioła, po czym to poznam? Jestem bowiem stary i żona moja w podeszłym wieku. A odpowiadając anioł, rzekł do niego, jam jest Gabriel, stojący przed Bogiem. I zostałem wysłany, by do ciebie przemówić i zwiastować ci tę dobrą nowinę. Otóż za nie mówisz i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie, bo nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią w swoim czasie. Zachariasz otrzymał słowo Rema, czyli słowo, które zostało skierowane konkretnie do niego. Miał wątpliwości. Nie uwierzył. Panie, ja? Tak, pastor, Piotr, inni tak, ale ja? Ja jeżeli położę ręce na chorych, to oni nie będą uzdrowieni. Nie, bo ja nie mam tego daru. Halo? Nikt się nie nawróci, kiedy ja będę świadczył o Jezusie. Bo ja jeszcze jestem taki czy taka. Jezus był tylko doskonały. Jeżeli będziesz czekał na czas, kiedy będziesz doskonały, to się nigdy tego czasu nie doczekasz. Halo, Kościele? To czas, by ruszać. To czas, by się brać do roboty. W dobrym tego słowa znaczeniu. Nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią w swoim czasie. W swoim czasie, czyli w czasie, który Bóg wyznaczył, którego my nie możemy Bogu ograniczać. Bo kiedy wyznaczamy Bogu termin i czas, to przeżywamy w naszym życiu frustrację, kiedy te rzeczy się nie wypełniają. Ale oczekiwanie na to, by Bóg te rzeczy mógł czynić, to wiecie, powiem w ten sposób. Pamiętam, jak byłem mały, bardzo lubiłem czas i okres świąt Bożego Narodzenia. Ale szczególnie lubiłem czas przygotowań. Nie było wtedy gazu tak dużo. Moja mama budziła mnie o 2 czy o 3 w nocy i razem kręciliśmy ciasto. Kręciliśmy jakieś tam placki, nie placki, ja mamie pomagałem robić ciasto, tak? Dlatego, że wtedy gaz w piekarniku był jednostajny, jakby nie pulsował, oraz był mniejszy, większy. Myślę, że starsze osoby pamiętają, wiedzą, o czym mówię. I wtedy ciasto się dobrze upiekło. Ale ten czas przygotowań, wiecie, to szykowanie, to było coś, co mnie bardzo, wow, zachęcało. O, będzie taki moment, będzie taka chwila, zasiądziemy do stołu razem wszyscy, będziemy jeść te wszystkie smakołyki, a na razie kręcę, tak? Cukier, ciach, ciach. Stąd się nauczyłem piec ciasta. Niektórzy może wiedzą o tym, próbowali moich ciast, ale tylko dlatego, że to robiłem. Ale ten czas oczekiwania jest szczególnym czasem. To nie jest czas stracony. To nie jest czas stracony. Choć może ci się to wydaje, że jest stracony. Nie. Bóg coś robi w tym czasie. Kształtuje i przygotowuje nas do tego czasu. To jest tak jak z narodzeniem dziecka. Tak? Już byśmy chcieli, tak? Żeby się urodziło, ale ono musi się ukształtować w łonie matki przez 9 miesięcy. A później przychodzi czas porodu. Amen? Boże Narodzenie. Boże Narodzenie. A więc wytrwajmy w oczekiwaniu. Wytrwajmy w oczekiwaniu. To jest też niesamowicie wspaniały czas. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli to się stanie, to po prostu stanę, popatrzę na to, co się narodziło i powiem, Boże, to jest tylko Twoje dzieło. Cała chwała wtedy będzie dla Boga. Jeżeli umiesz robić jakieś rzeczy, bo dostałeś takie dary i wykonujesz je, to na końcu tej pracy możesz stanąć, popatrzeć, powiedzieć, o, dobrą robotę zrobiłem dla Ciebie, Panie Boże, możesz dodać. Ale to była Twoja robota. To była Twoja praca. Ale kiedy robimy coś i mamy świadomość tego, że sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić, idziemy modlić się o chorych, idziemy głosić, idziemy dzielić się dobrą nowiną. Robimy rzeczy, do których Bóg nas powołuje, chociaż do końca nie jesteśmy doskonali, nie wiem jak, ale to wtedy za każdym krokiem. Boże, dzięki Ci, Panie. Zrobiłem kolejny krok, odważyłem się, widzę Twoje działanie, tak? Takie dwie rzeczy. Kiedy my robimy coś sami, my odbieramy chwałę. Kiedy Bóg robi coś w nas i przez nas, to On odbiera chwałę. Wytrwaj w oczekiwaniu, które się wypełnią w swoim czasie. Po czym to poznam? Zacharia zapytał. Po tym, kiedy się to stanie. Amen? Kochani, pomodlimy się chwilę teraz. Proszę Was, wstańcie. Diakonię mamy cały czas tu aktywną. Ojcze, podnieśmy nasze ręce do Ojca. Ojcze Boże nasz, dziękujemy Ci za wszystkie obietnice, które dałeś w naszym życiu, które dałeś nam, dla nas, dla naszych małżeństw, rodzin. Panie, obietnice, które dałeś, Panie, dla miasta, dla kraju. Jesteśmy Ci wdzięczni. Ojcze, dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem, Panie, który zawsze dotrzymuje obietnic. Nigdy się z nich nie wycofuje. To tylko my możemy, Panie, ich nie przyjąć lub, Panie, kroczyć drogami, Panie, gdzie ich nie ma. Ale, Panie, kiedy jesteśmy w Twojej woli, Panie, w Twoim czasie, Panie, te rzeczy się wydarzają. Ojcze, ja modlę się, Panie, byś, Panie, rozpalił teraz, Panie, to wszystko to, co obumarło, Panie, byś przyniósł życie, Panie, do tych miejsc, do tych obietnic, Panie. Byś na nowo, Panie, rozpalił, Panie, ten żar, Panie, wiary w naszych sercach, Panie, że te rzeczy się wydarzą, Panie, dlatego, że moc Twego Świętego Ducha, Panie, będzie w nas, Panie, będzie, Panie, w tych miejscach. Duchu Święty, Panie, proszę, byś wstąpił, Panie, teraz w te miejsca, Panie. Teraz, Panie, byś rozpalił, Panie, ten ogień, Panie, to pragnienie, Panie, ten żar, Ojcze. Ojcze, modlę się o to w potężnym imieniu Jezusa Chrystusa. Duchu Święty, przypominaj nas, Panie, przypominaj nam o tych rzeczach. Mów do nas, Panie. Pokazuj, Panie, tą nową rzeczywistość, Panie, tych rzeczy, o których mówiłeś. Daj nam to głębokie objawienie, Panie, tych rzeczy, abyśmy wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której nas powołałeś i jakie bogactwo chwał jest naszym udziałem w Twoim dziedzictwie, Ojcze. Ojcze, jesteśmy Twoimi dziećmi, a Ty jesteś naszym Ojcem. Błogosławimy Cię, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Dzięki Ci, Panie. Amen.